Jo, co wy tam? Halo? No chodź, śmiało.
Cześć, Adeszko. Cześć, Boże. Ty, Gosia, a Kasia przyszła już?
Jest.
To niech ona przyjdzie, ona ma ogłoszenie. Kasia, chodź. Masz ogłoszenia?
Mam.
No to siadaj, ustalamy.
Pierwsze, tak, zbiórka słodyczy i żywności.
Sekundę.
Żywności długoterminowej, oczywiście. Wigilia miejska. Szukamy restauracji, które chciałoby się włączyć.
Aha, rzeczywiście. Na Wigilię miejską. Z żywnością, tak?
Z żywnością, tak.
Co był, coś ugotowała.
Tak.
Okej. Okay. Dobra.
No to co? No to zbieramy się. Dobra, no to idziemy.
Duszpasterz zagubionych. Reportaż Izy Serafin.
Całe Pismo Święte jest przepełnione wołaniem. Słuchajcie, albowiem my tracimy zdolność słuchania. I to jest problem. Słuchaj, Izrael. Mówi do ciebie Bóg. Słuchaj, ty, który tu jesteś w kaplicy. Słuchaj. Nie gadaj kilometrowych pacierzy. Słuchaj mnie. To jest ważniejsze od 10 rzeźców dziennie. Słuchaj mnie, rozumiesz? That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do
you? Cały świat, 2,5 metra na 2,5 metra. To jest najpiękniejszy pokój na świecie, bo jak usiądę, to nie muszę się ruszać, wszędzie sięgam rękoma. To jest przepiękny, cudowny mój świat. Zawsze jakąś muzykę sobie puszczam przed mszą świętą, która przywraca mnie spokój, harmonię. Przychodzę, robię sobie kawę, niekiedy nawet w środku nocy, herbatę i tutaj odpoczywam zawsze. Tu są najbliższe dla mnie rzeczy. Jest krzyż, olbrzymi krzyż z grobu mojej mamy. Z drugiej strony jest zdjęcie mojego całego rodzeństwa, mojej rodziny. A vis-a-vis tęsknota mojego serca, to jest obraz płynącej na zburzonym morzu, dużej żaglówki. Zawsze kochałem morze, zawsze kochałem żeglowanie. Zawsze marzyłem o tym, żeby kiedyś mieć własną żeglówkę i wiem, że nigdy nie będę miał, ale to zdjęcie opowiada o tym, co najbardziej kocham, co we mnie gra i szumi, po prostu morze, za którego gdzieś tutaj do Białegostoku przyjechałem. Taki malutki storik, chyba pół metra na pół metra, telewizor, który bardzo rzadko włączam, kilka ukochanych płyt, Coena, starego dobrego małżeństwa. I to jest wszystko, co jest mi potrzebne w życiu. Oh people, I've been here before. I know this room and I've walked this floor. You see, I used to live alone before I knew you. Boże, ile ja miałem argumentów na to, żeby nie iść do seminarium. Pierwsza podstawowa rzecz, najważniejsza rzecz. Jak żyć bez morza? Zasnąć? Nie słysząc szumu morza. To mnie usypiało od lat niemowlęcych. Byłem wzmagany wichrami przez całe życie. Ja to kochałem. Ja kochałem sztormy, morze, te półwysep. Na żadne wakacje nigdy nie wyjeżdżałem. No bo po co wyjeżdżać skądś z tej ziemi, którą się tak kocha? Tam wszystko to było tak kochane. To była pierwsza podstawowa rzecz. Jak może gdziekolwiek indziej żyć? Najtrudniejsza rzecz. Opuścić Półwysep Helski, opuścić jastarnię, morze. I zawsze się śmieję, że to było moje obciążenie genetyczne i dlatego jestem zakonnikiem. Wujek jest werbistą, misjonarzem. Trzy ciotki, misjonarki, werbistki. Mój brat cioteczny, werbista, misjonarz. Rodzina jest olbrzymia, tych Konkoli. Ale szalenie z Bogiem walczyłem, żeby nie iść. Cały czas próbowałem uciec od tego głosu wewnętrznego. W klasie maturalnej, kiedy mnie to dręczyło, to szukałem na siłę dziewczynę, a potem był problem, jak jej powiedzieć, do seminarium idę, tak? Wszystko robiłem, wszystko. A żeby nie pójść do seminarium, bo mu koledze powiedziałem, wiesz, zastanawiam się, czy nie iść do seminarium. On mi kilka argumentów podał, że na księdza to ja się nie nadaję na pewno, nie? Ja byłem tak mu wdzięczny za te słowa, że wreszcie dał mi jakieś argumenty, żeby to odrzucić od siebie, żeby zniwelować to wewnętrzne udręczenie, to było wręcz udręczenie wewnętrzne, jeśli chodzi o powołanie. To w człowieku wręcz krzyczy, takie pytanie, iść czy nie iść. I to mnie dręczyło latami, latami. I w ostatniej chwili, 2 tygodnie przed rozpoczęciem już nowicjatu, kiedy nowicjat ruszał 4 września w 1978 roku, podjął decyzję, dobra, idę. Jedną rzecz wiedziałem, że mam taki charakter, ADHD do kwadratu, że jeśli ja mam cokolwiek w życiu robić, to musi być wabank. Ja nie mogę być jakimś proboszczem, który ma parafijkę. Nie, ja muszę mieć przestrzeń wielką. Zawsze się śmieję, że mogłem być albo szefem mafii, albo misjonarzem. I dlatego podjąłem decyzję, że idę do tych werbistów, żeby na misję. Przez 7 lat się przygotowywałem, żeby zajechać na misję do Nowej Gwinei, tam do buszu. To pchły człowieka, żrą wręcz szczury, nie szczury, różne tam dziadostwa po człowieku biegają. To mi odpowiadało. No, pod koniec seminarium dowiedziałem się, że zostaję w Polsce, nie jadę na misję. Decyduję o tym Rzym zawsze, gdzie chłopaków wysyłają, że zostawiają mnie w Polsce. No to przez rok byłem wikarem w Raciborzu i Pan Bóg miał swoje plany. I kiedy jechałem na pierwsze wakacje do Jastarii, do domu, jako młody ksiądz wikary z plecakiem, zajechałem do Warszawy. 3-4 godziny miałem na pociąg Warszawa-Gdynia. Postanowiłem odprawić mszę świętą u sióstr Matki Teresy z Kalkuty. Po mszy świętej podchodzi do mnie jakaś siostra z Indii i taką łamaną polszczyzną się pyta, ksiądz, namaści? Mówi, namaszczę, ale pod ziemią. W sensie trupa będę namaszczał, ale mniszka wie, co mówi. I zaprowadziła mnie w Warszawie do kanałów, na Pradze. Okazało się, że tam jest kloszard. O kloszardach w ten czas nie mówiono. To była za komuny wiedza tajemna. Oni gdzieś tam wypełzali, pojawiali się na dworcu, szczególnie wschodnim. Jeden z nich tam leżał, strasznie pocięty, taki skatowany. Harczał. Namaściłem go, zadzwoniłem do szpitala. Karetka przyjechała. Zobaczyli, że to jest kloszard. Mówią, tych nie bierzemy. I zostałem z nim w tym kanale. Skoczyłem jeszcze do apteki. Za pieniądze, które tam miałem, kupiłem taki żółty proszek. Zdałem się mniej więcej na opatrutkach, bo tyle ran, co w dzieciństwie. Ja miałem i to palec ścięty, rękę rozwaloną, nogi pocięte. I mniej więcej się orientowałem, jak takiej podstawowej pomocy takiemu człowiekowi udzielić. Ale się bałem, że w nocy tam przyjdą szczury, pogryzą go, będzie konał odgryziony przez szczury. Mówię, nie, nie zostawię go tak samego, to przynajmniej szczury będę odganiał. Zrobiło się już szaro, ciemno i nagle do tych kanałów przyszła 20 innych kloszardów. Się okazało, że oni tam mieszkają na Pradze, w tym kanale. I tak jeden dzień zamienił się na całe moje wakacje. Tam z nim mieszkałem całe wakacje. Nie widzieli, że jestem księdzem. Oni nie widzieli, kto to jest. Po prostu. Doszedł jeszcze jeden kloszard, a więc jakieś tam opatrunki robiłem. Takie ropy na nogach mieli. To próbowałem rumiankiem, takim rzeczami jakoś im tam pomagać leczyć. Notabene rzecz niezwykła. Ten człowiek, który miał skonać, po 3 tygodniach wstał i wyszedł. Natomiast ten fakt, że ja zacząłem śmierdzieć jak oni po 3 dniach, potwornie śmierdzieć, uznałem za największe błogosławieństwo życia. Proszę sobie wyobrazić, że jak jechaliśmy tramwajem w czasie szczytu, ten tramwaj był nabity jak śledzie w beczce, jeden koło drugiego. Kiedy wchodziłem, powstała taka wielka przestrzeń życiowa, że położyć się można było. Ja mówię, Boże, dzięki Ci za ten smród. To jest piękna sprawa. Dobrze śmierdzić w życiu, super jest sprawa. Po miesiącu skończył się mój urlop. Miałem wracać do Raciborza jako wikary. Pojechałem do Warszawy na Ostrobramską. Tam w Rybisie mają swój dom. I poszedł do prowincjała, prosząc go, żeby mnie przeznaczył do pracy z kloszardami w kanałach. I powiedział, dobra, nie ma problemu, ale najpierw do Białegostoku na 3 lata, tam robisz studia życia wewnętrznego, studia w zakresie pedagogiki, takiej pracy z osobami odrzuconymi. Prowincja mi powiedział, jedziesz do Białegostoku, 15 sierpnia tam otworzono dom, od 1 września ty tam będziesz mieszkał. Wiedziałem, że jest to gdzieś na wschodzie. Tylko gdzie? jadąc pociągiem, jak dzisiaj pamiętam, cały czas się zastanawiam, jak ten Białystok będzie wyglądał. I pamiętam taką jedną charakterystyczną rzecz. Las, 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 las. Miasto w puszczy, w środku w puszczy. Mnie to zafascynowało. Zamieszkałem w Białymstoku, dom był pusty. Tutaj tylko dwóch ojców mieszkało. Jeździłem do Warszawy na studia. Cały czas siedząc z tymi koszardami, tam do nich docierałem. Ale z człowiekiem coś się staje niezwykłego, gdy spotyka takich ludzi. Począłem zauważać tu w Białymstoku podobnych ludzi, jak tych kloszardów. W Białymstoku kanałów nie było, ale gdzieś na Melinach żyli idealnie tacy sami ludzie. Ja ich zauważałem na ulicy, przechodząc. Tu na ulicy Sienkiewicza był taki drewniany dom, już go nie ma, zburzono. Meliny tam były, tam alkoholicy sami mieszkali głównie. I począłem do nich jeździć. Oczywiście nie mając podstawowej wiedzy, jak człowiekowi takiemu pomagać. Wtedy jeszcze po prostu nie zastanawiałem się, o co Bogu chodzi. Nie wiedziałem o tym, że to jest preludium, to wszystko jest przygotowanie. Totalny brak wiedzy, ale taka potrzeba wewnętrzna zaangażowania się i pomagania. Od werbistów, co dostałem, takie jedzenie zawoziłem. Brałem od werbistów wiadro, miotłę, szmatę, jechałem na Melinę i sprzątałem Meliny im. Taka robota była, młodego księdza, kapłana. Nikt nie wiedział, o co temu klesze chodzi, ale duże zaufanie u nich zdobyłem i to potem bardzo mi się przydało, szalenie w przyszłości. I przyszedł taki wielki post, 87 rok. Chyba nikomu o tym nie mówiłem do tej pory. Kiedy siedziałem w kaplicy, przychodził do mnie taki wewnętrzny głos. Chcę zmartwychwstać na śmietniku. Jak dzisiaj pamiętam ten wewnętrzny głos. Chcę zmartwychwstać na śmietniku. Dla mnie samego to był głos od Boga. I dwa tygodnie przed Wielkanocą przyszła młoda dziewczyna, Baśka. Powiedziała mi, że jest narkomanką. Żebym jej pomógł. Się wyspowiadała. O narkomanii słyszałem. Ten temat też nie istniał. Nie wolno było o takich problemach w ogóle mówić. Pojechałem do niej do domu. Okazało się, że w tym domu produkują narkotyki, że oni z tego suszu bakowego robią heroinę. Dużo narkomanów tam przychodziło codziennie. I wtedy nagle się okazało, że tych narkomanów było bardzo dużo tu w Białymstoku. Bardzo dużo. W kilku miejscach odbywały się produkcje. I zacząłem się w to angażować. Przez rok chodziłem codziennie nocą na Meliny. Ten miał problemy z ranami, ten miał problemy z domem, ten miał problemy na policji. I w tych wszystkich sprawach starałem się pomagać. Po pewnym czasie zauważyłem, że ja sam nic nie zrobię, że po prostu nic nie zmienię. Jednocześnie dla młodzieży tu w Białymstoku prowadziłem czuwania nocne. Na te czuwania setki młodzieży przychodziły. I w czasie jednej z tych czuwań nocnych poprosiłem młodzież, żeby się do mnie dołączyła. Dołączyło się do mnie 60 osób. Bałem się ich wpuścić na Melinę, że ci młodzi ludzie, 18, 19, 22-letnie, mając własne problemy, sami wpakują się w narkotyki. Dlatego ja sam na początku chodziłem tylko i wyłącznie na Meliny, a oni mi pomagali w każdy możliwy sposób. Ja starałem się ich angażować, żeby oni czuli, że walczą o tych kolegów, koleżanki, które giną. Ta młodzież to był cały mój skarb. Siedziałem na Melinach i działy się rzeczy makabryczne. I zawsze ich miałem koło siebie. To była taka moja własna grupa wsparcia. Ćpuny potem narkomani później nam opowiadali, że kiedy przychodziliśmy na Meliny do nich, to budziliśmy w nich tęsknotę. Tęsknotę? Za czymś pięknym, nie będącym w nas, ale czymś pięknym, co my widzimy w nich. I to jest ta cała istota podejścia do drugiego człowieka. Każdy człowiek jest dobry. Dlatego tutaj w kaplicy, wszędzie u nas, gdzie wejdziesz, pisze: witaj dobry człowieku. Witaj dobry człowieku. Chociaż tej dobroci w sobie nie widzisz. Ta młodzież, która była przy mnie do tej pory jest, to jest rzecz niezwykła. Po 27-28 lat niektórzy do tej pory są. Już są szefami ośrodków terapeutycznych, superterapeutami. Niezwykli ludzie, którzy kiedyś się pojawili. I oni spowodowali, że coś takiego jest jak stowarzyszenie. Ja bym tego nigdy nie założył. To oni. Boże, ja byłem przerażony, że wchodzimy w jakieś ciało formalne. Wszystko było takie piękne, na luzie, żadne papiery. A tutaj nagle jakiś statut, zarząd, jakieś walne zgromadzenie, jakieś papiery, jakieś księgowe rzeczy. Ja mówię, Boże, mój kochany, w co się pakuje? W jakąś chorobliwą rzeczywistość. Nie mogliśmy dostać budynku, dlatego też stworzyliśmy to stowarzyszenie, powstało stowarzyszenie, aby otrzymać dom.
My tutaj przebywamy.
Możemy odrobić lekcje spokojnie, zjeść obiad, pyszny.
To jest stowarzyszenie, droga. To jest fajny dom, bo w nim można się bawić, biegać, można rysować, kolorować. W moim domu nie mam kolorowanek. Nie mam. Jeszcze nie mam klocków takich, co tutaj mają.
No i tata mi nie zrobi obiadu.
Dlatego, że rodzice nie mają pieniędzy za bardzo. Temu nas tutaj zapisali.
A jeszcze nas tata ani mama nie pracują na dodatek.
Ta placówka, nasz dom, to jest takie zaplecze, gdzie dziecko może się schronić, kiedy demony nawiedziły ich dom rodzinny i wszystko tam się zachwiało. Ale to nie jest schronisko. Ten dom jest po to, aby tutaj rodzice i dzieci nauczyli się prowadzić własny dom. I ten proces trwa od roku do dwóch lat. I w 76% udaje się dla tych dzieci, które przychodzą do naszego domu, odbudować ich dom rodzinny. To jest rzecz fenomenalna. Proszę sobie wyobrazić, że przyjeżdżają do nas z różnych krajów, głównie europejskich, i mówią, że takiego programu u nich nie ma.
Ja jestem od 9 miesięcy trzeźwiejącą mamą. No, dziecko mam 3,5 roku, za to będzie miała 4-latka. Tu przychodzę od poniedziałku do piątku. Ja jeszcze chodzę na terapię pogłębioną. Tutaj chodzę też na projekt Odzyskać Dziecko. Jestem na kontrakcie i pracuję w pracowni. Zajmuję się wylewaniem aniołków, Jezusków z gipsu. Później to idzie na sprzedaż albo do prezentów komuś tam. Także jestem bardzo zadowolona z tego.
Zawsze trzeba mieć kogoś, kogo się kocha, bo taka jest miłość, żadna to wiocha. Zawsze trzeba mieć kogoś, kto kocha ciebie. Daj szansę innym poznawać siebie. Daj, daj, daj poznawać siebie.
Idziemy jako księża werbiści zawsze tam, gdzie jeszcze nikogo nie było, lub ewangelizacja jest w stanie początkowym. A więc idziemy do buszu, do slumsów, a mnie wysłali do Białegostoku, do tej pory nie wiem dlaczego, akurat tutaj. A moim marzeniem zawsze było, żeby być duszpasterzem Oceanu Spokojnego na przykład. Mieć łajby sobotnika, pływać samemu przez rok, od tankowca do tankowca, z nimi się spotkać, pomóc im porozwiązywać własne problemy, kiedy miesiącami siedzą daleko od rodziny, gdzieś tam na tym pustym oceanie. Raz na 2 lata tylko do brzegu dobiję, żeby się ogolić, odzysk siebie zrobić i dalej z powrotem, aż któregoś dnia nie wrócę. Gdzieś tam się zatopiłem, roztrzaskałem, a Bóg wie gdzie. To było zawsze moje marzenie. Być duszpasterzem Oceanu Spokojnego. Ale niestety Pan Bóg ma inne plany. A kogo jestem duszpasterzem? Mi się wydaje, że ludzi totalnie zagubionych, którzy stracili nadzieję, że są godni tego, aby świat ich kochał, godni tego, aby żyć, Podchodzę do tego w ten sposób. Ludzie dają mi chleb, ja oddaję ten chleb. Dadzą mi dla 46 tysięcy chleb, no to 46 tysiącom ludziom chleb przekażę. No i co z tego? No i poszło do przodu. Fajnie. Ale nie taką radość przynosi człowiekowi fakt podania głodnemu kawał chleba, jaką radość daje człowiekowi moment, kiedy komuś przywrócisz nadzieję. Że jest sens życia. Że te koszmary go opuściły. Że wreszcie tej nocy zaśnie i niepokój serca już go nie będzie budził. To jest to. To jest ta cała istota mojej misji, tego bycia duszpasterzem. W tym tkwi ta cała istota. W tym tkwi. Żeby ludzie przywrócić nadzieję. Like a bird on the wire. Like a drunk in an old midnight choir. I have tried in my way to be free. Marzy mi się coś takiego, żeby kiedyś rano wstać i nic nie muszę. Robię sobie kawkę i mówię, i co teraz będę robił? Może książkę sobie poczytam? Wasze mieszkanie wreszcie posprzątam? Ale okazuje się, że za chwilę ktoś zadzwoni, ktoś się zjawi, za chwilę ktoś zapuka, powie, słuchaj, potrzebuję 2 godziny twojego życia na siebie. Potrzebuję, żebyś przysiadł przy mnie i wysłuchaj mnie do końca. Nie nastawiam się na to, że ludziom daję swój czas, że ludziom oddaję swoje życie. Skądże? Nigdy tak nie myślę. Ja jestem po prostu otwarty. O każdej porze dnia i nocy może do mnie zadzwonić, ja wstanę i pójdę. Nie pojechały na misę, tylko w Polsce zostały dlatego, bo mając tam 20 lat złapałem cukrzycę. Więc od 10 lat już to cukrzycą się bawię. A na pewno spustoszenie w moim życiu zrobiła. I nigdy nie była moim problemem, może błogosławieństwem. Może 2 razy więcej miałbym energii i nie wiadomo, co bym wyrabiał. Czy by moje myślenie nadążyło za czynami i głupoty bym narobił. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie moje, no to ono mnie denerwuje, nie przeszkadza. Jak to wiadomo, w cukrzycy, jak człowiek rany jakoś na stopie zrobi sobie, to się wtedy okazuje, że trzeba 3 miesiące bawić się stopą. No Boże mój kochany, jak widzę rany, mówię, no nie. Będę musiał zajmować się, trzeba czym, no durną stopą. I kiedy mi stopy wysiadają już, czy tam coś innego, to stwierdzam, no cóż, no napracowały się. Kawał roboty zrobiły, dobra, no wszystko kiedyś musi wysiąść. Z któregoś dnia się zużyją, odetną mi i no i cóż, no i będę wtedy na wózku zasuwał. Ale robotę swoją zrobiły. I gdybyś tak przytrafiło mi, że będą musieli mi stopy odciąć, wręcz tą stopę przed odcięciem pocałuję, mówię sobie, dzięki, że tak długo mi służyłaś, że w takie miejsce zaprowadziłaś, że tyle dla mnie zrobiłaś. Mam takie podejście do swojego organizmu. Bardzo mu dziękuję za to, że funkcjonuje, że ta maszyna pracuje, ale któregoś ja wysiądzie, no jak każe maszyna. Boże, żeby znowu mieć czas, aby wypłynąć pod żeglami. To jest olbrzymia tęsknota, jakby powietrza brakowało. A druga tęsknota to jest cisza. Żeby być w ciszy. W totalnej ciszy. Bo gdzieś tam kiedyś w ciszy spotkałem Boga. Kiedy już przez to zabieganie, przez tą aktywność, czuję, że nagle jakby staje się coraz bardziej pusty. Wtedy muszę uciec. Najlepiej byłoby pod żeglami do jastarni, a nie zawsze jest to możliwe, to uciekam do Puszy Dyszyńskiej. Taka chatka tam stoi, w puszczy. Jadę sam na 2-3 dni. Wychodzę o poranku, wcześnie. Tropię ślady zwierząt. Odnajduję sarny. Przeklęknę. Siedzę tak długo, dopóki one stoją. Wpatruję się. Ja mam takie wrażenie, że w ten czas wchodzę w przecionek nieba. Tam jest w tej ciszy dużo czasu, kiedy ja z Bogiem nie rozmawiam. Ja zawsze uczę się innych rzeczy, żeby położyć głowę na jego kolanach i chwilę odpocząć. I gdy się to udaje, to jest cudowniejsze niż tysiące pacierzy odmówionych w życiu człowieczym. Moim marzeniem jest nie, żeby normalnie gdzieś umrzeć, być pochowany. Moim marzeniem jest to, ażeby gdzieś w Bałtyku pozostać. Już tam niech jest mój grób, tam wśród tych fal, wśród rybek na dnie oceanu. Tak go kocham. I druga rzecz taka, żeby kiedyś po mojej śmierci nie byli wokół jacyś szlachetni wiecy ludzie tego świata. Wokół nie byli biskupi. Tylko żeby za swastną trumną usłyszeć tupot bosych stóp. Ubogich ludzi, którzy będą mnie odprowadzali do domu Ojca. Boże, ale to jest piękne. Doświadczyć tego w życiu swoim.
Był to reportaż Izy Serafin, Duszpasterz zagubionych. Bohaterem był ojciec Edward Konkol.